Meghan March, Scarlett Gabriel Legend, część druga. Wydawnictwo Editio. Czyta Monika Bednarek. O książce. Gabriel Legend był inny niż wszyscy mężczyźni, jakich wcześniej znałam. Wtargnął w moje życie niczym burza i wstrząsnął moim światem pełnym uprzedzeń i stereotypów. Nie byłam na niego gotowa. Nie byłam gotowa na żadną z rzeczy, które się wydarzyły. Lecz życie nie czeka, aż będziesz gotów. Jakkolwiek się to skończy, jednego jestem pewna. Nigdy już nie będę tą samą Scarlett, którą byłam, zanim go poznałam. Scarlett to druga część trylogii o legendzie i stanowi kontynuację upadku legendy. Opowieść o Scarlett i legendzie kończy to decydujące starcie. Rozdział pierwszy. Gabe. 25 lat wcześniej. Z oddali dochodził skowyt syreny alarmowej, a ja szarpałem mamę za ramię, próbując ją obudzić. Musimy uciekać. Mówią, że trzeba iść do schronu. Mama widocznie znalazła jakąś butelkę, którą sam przeoczyłem, kiedy wylewałem do zlewu cały alkohol. Jak się okazało, nadaremno, bo teraz znów leżała nieprzytomna na kanapie. Jeszcze chwila, wymamrotała. Zaraz wstaję do pracy. Roześmiałbym się, gdyby nie to, że martwił mnie nadciągający huragan. Od ponad roku nie miała pracy, a te grosze, które udawało jej się przynieść do domu... Przełknąłem głośno ślinę. Nie chcę o tym myśleć. Ewakuują całe osiedle. Musimy uciekać. Mieszkaliśmy w jednej z blaszanych przyczep, co oznaczało, że gdy bezlitosny wiatr zmiatał wszystko na swej drodze, a stacje telewizyjne wysyłały do Biloxi swoich reporterów, aby dokumentowali zniszczenia, my musieliśmy szukać bezpieczniejszego schronienia. Idź sam. Ja dołączę do ciebie później. Nie ruszając się z kanapy, poklepała mechanicznie moją dłoń, a ja zacisnąłem zęby, gdy dodała: dobre dziecko z ciebie. Chujowo było mieć 9 lat. Nie miałem dość siły, żeby ją podnieść z kanapy i wynieść z przyczepy. W każdym razie jeszcze nie teraz, bo kiedyś będę miał. I wtedy nikt nie będzie mówił mi, co mam robić, a te łobuzy, które ukradły mi rzeczy po drodze ze szkoły, nie ośmielą się mnie tknąć. Zacisnąłem dłonie w pięści i przyklęknąłem. Mamo, wstawaj, w schronie będzie alkohol. Natychmiast otwiera przekrwione oczy, dokładnie tak, jak się spodziewałem. Ktoś robi imprezę huraganową? No coś w tym stylu. Nie było żadnej imprezy, ale powiedziałbym cokolwiek, byle tylko się ruszyła. Nie była najlepszą matką na świecie, ale poza nią nie miałem nikogo i wiedziałem, że mnie kocha. Naprawdę. Gdyby musiała wybierać, wybrałaby mnie zamiast butelki. Tego byłem pewien. Dobrze, dobrze, idę. Tylko się trochę odświeżę. Muszę poprawić szminkę. Sturlała się z połamanej kanapy, ale nie mogłem jej pozwolić spojrzeć w lusterko. Wtedy nigdy byśmy stąd nie wyszli. Szminkę miała rozmazaną aż na policzek. Oczy jak panda. A ja chciałem zapomnieć o facecie, który ją w nocy odwiózł do domu, zalaną czarnymi łzami. Kiedy tylko weszła do przyczepy, zaczęła przetrząsać wszystkie szafki i schowki w poszukiwaniu alkoholu. Ja natomiast tylko się ucieszyłem, że bezpiecznie dotarła do domu i poszedłem spać. Nauczyłem się spać pomimo hałasu, ale wycia syren nie przespałby nikt. Było o wiele za głośne. Mamo, wyglądasz super. Chodźmy już. Miałem nadzieję, że wybaczy mi to kłamstwo, bo naprawdę nie było już czasu. Okej, wezmę tylko torebkę. Sam ją zabrałem ze stolika zawalonego niezapłaconymi rachunkami i gazetkami ze sklepów spożywczych, w których na nic nie było nas stać. Czek, jaki dostawaliśmy od państwa, mama jak zwykle przepiła. To cud, że w tym miesiącu zapłaciła czynsz. Nienawidziłem, kiedy Tony, zarządca osiedla, przychodził do nas, żeby nam grozić eksmisją i wyzywać nas od patologii. Zarzuciłem na ramię plecak, do którego spakowałem nasze najcenniejsze rzeczy. $87, które w tajemnicy przed mamą zarobiłem, plewiąc ogródki i wykonując drobne prace dla sąsiadów. Jej inhalator, w którym zostało tylko kilka dawek, nasze akty urodzenia oraz scyzoryk, który znalazłem, kiedy para z przyczepy numer 18 uciekła w środku nocy, nie płacąc czynszu. Nie było tego wiele, ale na razie wystarczy. Kiedyś wszystko będzie inaczej. Kiedyś będę dość duży, żeby znaleźć pracę i zapłacić rachunki. Nikt nie będzie nas mógł wyrzucić, bo czynsz zawsze będzie zapłacony na czas, a w lodówce będzie jedzenie i może nawet herbatniki w szafce. Zanim na dobre zapędziłem się w marzeniach o tym, jak bardzo wszystko się zmieni, kiedy to ja się o nas zatroszczę, mama wcisnęła sobie torebkę pod pachę i wyprostowała plecy. Jak na kogoś, kto był mamą, dalej wyglądała ładnie. Miała długie, jasnobrązowe włosy, tak jak ja. Jej jasno-niebieskie oczy też były takie jak moje, tylko jej były zbyt ładne. Zawsze, gdy jakiś mężczyzna ją wypatrzył, pakowała się w kłopoty. Chodźmy, mały, pora się zabawić. Wiedziałem, że rozpęta się piekło, kiedy mama się zorientuje, że w schronisku nie ma alkoholu, a jedynie ludzie przerażeni tym, że mogą stracić wszystko, jeśli wiatr przybierze na sile tak, jak to zapowiadali. Ale z tym będę musiał sobie poradzić później. Gdy tylko wyszliśmy z przyczepy, zewsząd słychać było krzyki i nawoływania. Mary Jo, miła sąsiadka z przyczepy obok, która zawsze miała dla mnie ciastko i jakieś drobne, kiedy coś dla niej zrobiłem, krzyczała na swojego chłopaka Karla, żeby się pospieszył. Zrozpaczona szarpała się za włosy, ale kiedy mnie zobaczyła, uśmiechnęła się. Laura Lee, pamiętaj, żeby zabrać Gabe'a do szkoły, zawołała do mojej mamy. Nie wtykaj nosa w nieswoje sprawy, dziwko. Matka machnęła na nią z wściekłością, gdy ją mijaliśmy, a mnie żołądek zacisnął się w kamień. Uśmiechnąłem się do Mary Jo przepraszająco, ale ona tego już nie widziała, bo znów poganiała Karla. Durna pizda myśli, że pozjadała wszystkie rozumy, ale ona nie ma dzieci. I ma faceta, który się o nią troszczy. Gówno wie o życiu. Mama tak naprawdę nie mówiła do mnie. Ale i tak splotłem palce z jej palcami i ścisnąłem. Spojrzała w dół na mnie i na nasze dłonie. Nie za duży jesteś, żeby chodzić za rękę? Coś mnie zapiekło pod powiekami, ale pokręciłem głową. Jestem mężczyzną w tym domu. Mogę cię złapać za rękę, jeśli dzięki temu będziesz bezpieczniejsza. Jej mina złagodniała i szybko zamrugała kilka razy. Dobry z ciebie, dzieciak. Przynajmniej ciebie nie spierdoliłam. Wszędzie wokół nas otwierały się drzwi przyczep i ludzie wybiegali do samochodów i półciężarówek, taszcząc sprzęty i prowiant, ale my szliśmy dalej. Zanim nadejdzie huragan, musimy dotrzeć do liceum, w którym zorganizowano schron. Może nam się poszczęści i będą tam mieli kanapki i soki w kartonach, tak jak w zeszłym roku, kiedy powiedzieli, że idzie w naszą stronę huragan, ale okazało się, że nie przyszedł. Tamte kanapki były jeszcze lepsze niż te w szkole, a te w szkole były najlepsze, jakie znałem. Dziś jest dobry dzień, nawet jeśli przyjdzie huragan. Wyszliśmy z osiedla przyczep i przechodziliśmy przez opuszczony plac, kiedy usłyszałem odgłos tłuczonego szkła. Kurwa, już zaczęli plądrować, powiedziała mama i wypuściła moją rękę, żeby się rozejrzeć i zorientować, gdzie są rabusie. Tylko raz widziałem chuliganów i to w telewizji. Podpalali samochody na ulicy i policja musiała ich powstrzymywać. Ale teraz jedyną syreną, którą słyszałem, była ta ostrzegająca przed huraganem. Mam nadzieję, że policja ich złapie. Powiedziałem i wszedłem na chodnik, który miał nas zaprowadzić do skrzyżowania. Tam trzeba było skręcić, żeby dotrzeć do liceum, gdzie było bezpiecznie i gdzie być może dostaniemy kanapki. Zaburczało mi w brzuchu. Nie jadłem nic od wczorajszego obiadu w szkole. Najgorsze były weekendy. Zwykle starałem się zachować bułkę z piątkowego hamburgera, żeby ją zjeść w sobotę, zanim będę mógł się zakraść do kościoła przy naszej ulicy i tam nakraść pączków i soczków, które pozwolą mi przetrwać niedzielę. Ale w tym tygodniu głupi Pat i jego banda wytrącili mi bułkę z ręki, kiedy wychodziłem ze stołówki. Bułka potoczyła się pod śmietnik. Gdybym próbował ją wydostać, pani Ewert na bank by mnie zobaczyła, a ona już i tak trochę za często pytała o mamę i o to, jak jest u nas w domu. Po kilku krokach przystanąłem i obejrzałem się za siebie. Mama nie szła za mną, szła w przeciwnym kierunku. Szła w stronę tłumu, który rabował sklep Charlie'ego z alkoholami. Kurczę, rzuciłem się za nią biegiem. Mamo, nie, to nie tam. Musimy iść w drugą stronę. Huragan się zbliża. Spojrzała na mnie przez ramię. Nie wypada przychodzić na imprezę z pustymi rękami. Mamo, nie ma żadnej imprezy. Silny wiatr porwał moje słowa i rozwiewał jej włosy. Mamo, proszę. Złapałem ją za rękę i szarpałem, żeby się zatrzymała. Kiedy się do mnie odwróciła, twarz miała całkiem odmienioną. Myślisz, że jesteś już taki duży, żeby mnie ustawiać po kątach? Otóż nie, jeszcze nie, pokręciła głową. Aż tak się boisz głupiego huraganu? Więc rusz dupę i leć już do tego schronu, a ja przyjdę, kiedy przyjdę. Zastygłem w bezruchu na środku chodnika, a ona odwróciła się i pobiegła w stronę zbiegowiska. Zostawiła mnie, żeby okraść Charlie'ego z chuliganami. Spojrzałem w niebo, które było taflą wściekłych czarno-szarych chmur. Wiatr smagał mnie po twarzy razem z czymś mokrym. Nie wiedziałem, czy to był deszcz, czy łzy, ale nie miało to dla mnie znaczenia. Zostawiła mnie na tej pustej ulicy. Patrzyłem za nią, dopóki nie zniknęła w środku. Wtedy usłyszałem inne syreny, policyjne. O nie, muszę ją ostrzec. Lecz nie zdążyłem. Na dźwięk syren tłum wylał się ze sklepu Charlie'ego na plac. Ludzie rozpierzchali się na wszystkie strony, taszcząc tyle butelek, ile byli w stanie udźwignąć. Jedna kobieta przyciskała coś do piersi i zderzyła się z jakimś mężczyzną, po czym oboje upadli. Pierwszy radiowóz zablokował wyjazd na ulicę. Tłum zmienił kierunek, wszyscy krzyczeli. Policjanci wybiegli z samochodów. Gdzie jest mama? Popychany i potrącany, jak automat, krok po kroku torowałem sobie drogę przez tłum. Więcej policji, więcej krzyków, nawoływania przez megafony. Nic nie widziałem. Ktoś wpadł na mnie i popchnął mnie na ziemię. Zasłoniłem głowę rękami, kiedy czyjś but kopnął mnie w ramię tak mocno, że na bank będę miał ślad. Mamo! Wołałem o pomoc, ale strugi deszczu smagały mnie z nieba, a wokół huczał wicher. Wyczołgałem się z tłumu, a wtedy ktoś pociągnął mnie za plecak i postawił na nogi. Odetchnąłem z ulgą, ale gdy się odwróciłem i zobaczyłem twarz swojego wybawcy, ulga w jednej chwili zniknęła. To nie była mama, to był policjant. Hej, mały, musisz stąd zmykać. Ale moja mama jest w sklepie? Dokończył i sięgnął ręką do krótkofalówki przyczepionej do koszuli. Nie wiem... Szliśmy do schronu, kiedy się rozdzieliliśmy. Wejdź do samochodu i tam zaczekaj. Zaraz po ciebie wrócę. Nie ruszaj się nigdzie. Popchnął mnie w stronę radiowozu, za którym właśnie zatrzymał się wóz opancerzony jednostki specjalnej. Wszystko wyglądało jak na filmie. Kucnąłem przy zderzaku i smagany deszczem patrzyłem, jak policjanci z jednostki specjalnej opanowują tłum. Zakuwają w kajdanki kolejne osoby i każą im klękać na placu. Wciąż nie widziałem mamy. Aż usłyszałem jej pisk. O nie. Mój żołądek spadł na poplamiony benzyną beton pod moimi kolanami i byłem pewien, że zwymiotuję. Mama trzymała w ręce butelkę z roztrzaskaną szyjką i wymachiwała nią przed jednym z policjantów. Drugą ręką przyciskała do piersi pozostałe butelki. Policjant odskoczył w tył i cudem uniknął draśnięcia. Nie, mamo, nie! Wtedy zrozumiałem, że ten pisk wydobywa się z mojego gardła, lecz nikt mnie nie słyszał przez huk wiatru i nikt nie mógł przeszkodzić mamie w zdobyciu alkoholu. W każdym razie, dopóki drugi policjant nie złapał jej od tyłu, nie wytrącił jej z ręki roztrzaskanej butelki i nie wygiął jej rąk do tyłu, żeby założyć kajdanki. Pozostałe butelki rozbiły się o ziemię. Mama się wiła i wzbraniała, próbowała się wyrwać, pluła na wszystkich, którzy ją odprowadzali do szeregu ludzi klęczących na placu. Wtedy zrozumiałem, że moje życie nigdy nie będzie takie jak dawniej. Mama pójdzie do więzienia, a ja do rodziny zastępczej. Obiecała, że nigdy do tego nie dopuści, że nigdy nie pozwoli, aby mnie zabrano. Kłamała. Siedziałem tam wciśnięty w zderzak radiowozu, wokół szalał huragan, a łzy płynęły mi po twarzy szerokimi strumieniami. Na szczęście padało, więc przynajmniej nikt nie widział, że płaczę. Kiedy prowadzili ją i pozostałych do więźniarki, nie spuszczałem z niej oczu. Myślałem, że będzie się gorączkowo rozglądać, że będzie się o mnie martwić, o swojego jedynego syna. Ale nie. Nawet się nie obejrzała. Rozdział drugi. Scarlett. Dzisiaj. I oto widzę, jak Gabriel Legend, mężczyzna, który zaledwie kilka minut temu znajdował się we mnie, pośpiesznie wychodzi ze swojego biura, jakby go ścigało stado demonów. Tylko że tu nie ma żadnych demonów. Jestem tylko ja. Kolana mi się trzęsą, gdy chwiejnym krokiem podchodzę do biurka. Muszę się czegoś przytrzymać. Moje ciało nie zdążyło jeszcze całkiem ostygnąć po oszałamiającym seksie, a już zmienia się w lód i boję się, że za moment rozsypie się na 1000 kawałków na tym jego dywanie. Na tym przeklętym dywanie. Wypuszczam krawędź biurka i osuwam się na podłogę, lądując tyłkiem na tym strasznym kurwa tureckim dywanie, od którego wszystko się zaczęło. Tylko że to nie dywan sprawił, że jestem w rozsypce. To on. Zawsze będziesz tym, czego pragnę najbardziej, ale nie mogę cię mieć. Jak on mógł coś takiego powiedzieć? Szepczę do pustego pokoju. Jak mógł tak po prostu wyjść? Odpowiada mi milczenie. Lepiej będzie, jeśli już pójdziesz. I nie wracaj, Scarlett. To bez sensu. Mój mózg w konsternacji w kółko odtwarza jego szorstki ton sprzed kilku minut. Serce opada mi do samych kolan, gdy sobie przypominam, jak na jego twarzy wyraz cierpienia przeszedł w zwykłą obojętność. On już wykasował mnie z pamięci, wyciszył, anulował. Ktoś puka do drzwi i przez ułamek sekundy je otwiera. Nie mam nawet czasu podnieść się z podłogi. I teraz Q patrzy na mnie jak na pierwszą głupią, która dała się uwieść niewłaściwemu facetowi. Próbując ratować swój honor, podrywam się i od razu niemal się przewracam na tych obcasach. On wyciąga rękę, jakby próbował mnie podtrzymać, ale odskakuje. I uderzam biodrem o biurko. Przeszywa mnie silny ból i z sykiem wciągam powietrze. Z zaciśniętymi powiekami skupiam się na tym bólu. Jego przynajmniej rozumiem. Ale tego, co się tu właśnie wydarzyło, nie zrozumiem nigdy. Q długo nic nie mówi i domyślam się, że czeka, aż otworzę oczy. Wyczekuję jeszcze jedno uderzenie serca, zanim zbieram się w sobie, prostuję plecy i wypycham pierś do przodu. Nawet jeśli moja godność leży w strzępach na tym dywanie, w którym zostałam tu przyniesiona po tym, jak mnie porwano, to nie pozwolę, aby ten mężczyzna widział, jak płaczę. Nie pozwolę, aby którykolwiek z nich widział, jak płaczę. Całe życie noszę zbroję. Pancerz, który zakładam za każdym razem, gdy wychodzę z domu, bo wiem, że portale plotkarskie rozłożą moją stylizację na czynniki pierwsze, jeśli ją uznają za klapę, to nie mam co liczyć na łaskawe potraktowanie. W porównaniu z tego rodzaju publicznym upokorzeniem, Q to łatwizna. Tak przynajmniej sobie wmawiam. Muszę już iść. Mówię opanowanym głosem i zaklinam łzy, aby pozostały tam, gdzie są. Pod powiekami, gdzie parzą mnie w oczy. Oczywiście, panno Priest. Jak sobie pani życzy. Jestem dumna ze swojego spokojnego kroku, kiedy idę w jego stronę, choć ból promieniuje mi z biodra i serca. Proszę przekazać moim znajomym, że coś mi wypadło. Proszę im powiedzieć. Zerkam w stronę drzwi, zanim w końcu zmuszam się, aby spojrzeć mu w oczy, że spotkam się z nimi jutro. Tak naprawdę dopiero jego wzrok, przepraszający i wyrozumiały, sprawia, że niemal się rozklejam. Wiedziałeś, że to się tak skończy, prawda? Jego twarz drży nieznacznie. Nie wiem, o czym pani mówi, panno Priest. Kłamiesz, mówię, a raczej cedzę przez zęby. Ale bez obaw, jego cenny klub jest bezpieczny. Mam nadzieję, że jest zadowolony. Ruszam dalej w stronę drzwi, ale Q kładzie mi dłoń na ramieniu i mnie zatrzymuje. Nie wiem, co dokładnie się tu wydarzyło, ale chyba się domyślam. I nie o klub tutaj chodziło, ani kurwa przez moment. Wolno odwracam głowę, żeby spojrzeć mu w twarz. Więc o co u licha? Pod koniec głos lekko mi drży i wiem, że lada chwila pęknę, że mogę nie zdążyć stąd wyjść, zanim łzy popłyną mi po policzkach. Mimo to czekam na odpowiedź. Mam prawo wiedzieć, dlaczego Legend zrobił coś takiego. Q zaciska wargi w wąską kreskę. Tak jest lepiej, proszę mi zaufać. Inna kobieta na moim miejscu dałaby mu w twarz. Nie ufam żadnemu z was. Unoszę brodę i po raz ostatni wychodzę z Legend, zabierając tę resztkę dumy, jaka mi została. Pieprzcie się wszyscy. Gdy tylko wsiadam do samochodu, czekającego na mnie przy krawężniku, zalewam się łzami. Rozdział trzeci. Legend. Gdzie ona u licha jest? Odwracam się od kolumny, za którą się schowałem. Tak, kurwa. Patrzyłem, jak stąd wychodzi niczym księżniczka, która po zetknięciu z czarnym charakterem straciła koronę i żałuje każdej sekundy tego spotkania. I chociaż to było 20 minut temu, wciąż tu stoję, niezauważony, dopóki jedna z jej koleżanek, ta niższa, o czarnych włosach, wyraźnie wkurzona, nie stuka mnie palcem w plecy. Kelsey, jej makijażystka i fryzjerka. Ta, którą Scarlett nazwała jedną ze swoich najbliższych i najwierniejszych przyjaciółek. Powinienem był wrócić do biura. Powinienem był pójść gdziekolwiek, tylko nie tkwić tutaj. Patrzę na nią z góry i zastanawiam się, co mam jej kurwa powiedzieć. Lecz ona nie czeka, aż coś wymyślę, tylko znów kłuje mnie palcem i powtarza. Gdzie ona kurwa jest, Legend? Wyszła z tobą, a teraz nie umiem jej znaleźć. Q powiedział, że jesteś tutaj i żebym zapytała ciebie. Zajebiście, Q. Czy nie wystarczy mu, że posłuchałem jego rady, że nie poszerzam kręgu swoich bliskich, nie podejmuję ryzyka? A mimo to udało ci się wszystko zjebać. Głos w mojej głowie jest dziś wyjątkowo bezwzględny. Czy to takie dziwne, że wsiadła do limuzyny i nie obejrzała się za siebie? Ty nie jesteś kurwa wart, żeby się za tobą oglądać. Zaciskam szczękę i zgrzytam zębami, bo to wszystko prawda. Głos ma rację. Skoro własna matka nie rozejrzała się, aby sprawdzić, co się ze mną stało, dlaczego Scarlett Priest miałaby to zrobić? Zwłaszcza, że niemal sam ją stąd wyrzuciłem. Jestem kawałem gnoja, a stojąca przede mną kobieta tylko czeka, aby mi to uświadomić. Wyszła, odpowiadam szorstko, jakbym musiał sobie to słowo wyrwać z gardła. Kelsey opiera dłonie na biodrach, a jej twarz przybiera wojowniczy wyraz. Jak to wyszła? Nie wyszłaby tak po prostu, nic nie mówiąc. Nagle urywa i robi się purpurowa na twarzy. O nie, kurwa. Nie zrobiłeś tego. Otóż tak. Dokładnie to zrobiłem, kurwa. Odpowiadam w myślach. Ale Kelsey nie czeka, aż odpowiem cokolwiek na głos, tylko od razu przechodzi do gruźb. Jeśli choć jeden włos spadł z jej zajebiście cennej głowy, to przysięgam na wszystko. Kels, co się dzieje? Dołącza do nas brunetka, która wpadła w oko Bumpowi. Obok niej stoi wysoki, dobrze zbudowany facet, w którym od razu rozpoznaje pierwszoligowego bejsbolistę. Znalazłaś Scarlett? Przenosi wzrok na mnie i mruży oczy. Scarlett wyszła, odpowiada Kelsey przez zaciśnięte zęby. Coś między nimi zaszło i ona wyszła. Nate, skarbie, wiem, że twoje dłonie są zajebiście ważne, ale mógłbyś w moim imieniu przyjebać temu gościowi? Bo jeśli posunął moją siostrę, a potem wywalił ją z klubu, jakby była wczorajszą gazetą, a nie pieprzoną królową, którą jest, to należy mu nakopać do dupy i to już. Monroe Grafton, tak się nazywa. A jej mąż to to Nate Grafton. I właśnie mierzy mnie wzrokiem, jakby wiedział, że zasłużyłem na wpierdol, ale nie chciał zaczynać bez wsparcia. Mądrze z jego strony. Nie chciałbym, żeby jego drużyna odpadła z play-offów przez jakąś ciężką kontuzję. Może i zasłużyłem, ale nie zamierzałem dawać mu forów. Nie jest obrońcą Scarlett. A kto jest, co? Bo ty na pewno nie. Każę głosowi się zamknąć i szukam czegoś, co mógłbym powiedzieć. Lecz w głowie mam pustkę. Nie ma żadnego wytłumaczenia. Zresztą im akurat nie muszę się z niczego tłumaczyć. Nie masz nic do powiedzenia? Kelsey kolejny raz kłuje mnie w ramię. Jesteś gnojem, Legend. Mówiłam jej, żeby się od ciebie trzymała z daleka. Mówiłam jej, że nic dobrego z tego nie wyniknie. I chociaż zwykle uwielbiam mieć rację, to jednak nie tym razem. Zjebałeś sprawę. Nie wiem, co się tu wydarzyło, ale jedno jest pewne. Właśnie straciłeś szansę na najlepsze, co mogło cię kiedykolwiek spotkać. Pierdol się. Pokornie znoszę wszystkie bluzgi. Tym ludziom na niej zależy, a ja ponoszę całą odpowiedzialność za to, co się stało. Nie mogę zrzucić na nikogo tej odpowiedzialności, ani nie mogę powiedzieć na swoją obronę niczego, co którekolwiek z nich mogłoby zrozumieć. Kelsey odwraca się na pięcie i chwyta Monroe za rękę. Spierdalajmy stąd. Jeśli jeszcze chwilę powdycham jego powietrze, będę musiała go zabić. Jedyną osobą, która go zabije, będzie Scarlett. Stwierdza Monroe i strzela we mnie śmiercionośnym wzrokiem. Chodźmy po Harlow i wtedy się zwiniemy. Wypuszcza rękę swojego męża i obie znikają w środku, a ja zostaję przed klubem razem z Nate'em Graftonem. Stary, nie wiem, o co tu chodzi, ale te laski, uwierz mi, nie chciałbyś ich wkurwić. Z jego tonu głosu odnoszę wrażenie, że miał już okazję widzieć, do czego są zdolne, kiedy wpadną w szał. Patrzę na zegarek właściwie tylko po to, aby nie patrzeć mu w oczy. Bez urazy, ale mam większe problemy niż to, że mogą mi przeciąć opony. Nate Grafton tylko się śmieje z pobłażaniem. Nie doceniasz ich. One zniszczą ci życie. Myślę o klubie, który dopiero co stanął na nogi i zastanawiam się, ile czasu potrwa, zanim rozpoczną krucjatę, aby mnie zniszczyć. Nie powinieneś był, kurwa, jej dotykać. Ona nie była dla ciebie. Powinieneś był to wiedzieć. Tym razem to nawet nie głos sumienia, lecz ja sam pluję sobie w twarz za to, że tak bardzo to spierdoliłem. Każdy, kogo pokocham, zostaje skrzywdzony, zabity albo ode mnie odchodzi. Powinienem był o tym pamiętać i nie robić sobie złudzeń. Wobec tego nie będą się musiały przesadnie starać. Sam zajebiście sobie z tym radzę. Rzucam Nate'owi, po czym odwracam się i przepycham przez tłum, zmierzając w nieznanym kierunku, byle jak najdalej stąd. Rozdział 4. Scarlett. Gdy tylko wchodzę do domu, telefon zaczyna mi wibrować z przychodzącymi SMS-ami i połączeniami. Domyślam się, że chwilę im zajmie, zanim się zorientują, że zniknęłam, ale gdy już się zorientują, to... No właśnie... Myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że mam świetne kumpele, ale w tej chwili nie mogę z nimi rozmawiać. Nie kiedy... Łza kapie na wyświetlacz telefonu i zamazuje mi słowa, którymi próbuję odpowiedzieć na grupową wiadomość, jaką od nich dostałam. Palce tak mi się trzęsą, że co chwila wstukuje zły klawisz i wychodzą spod nich słowa tak pokręcone, że nawet autokorekta nie potrafi ich rozszyfrować. Pociągam nosem, ocieram łzy chusteczką i próbuję od nowa. Scarlett. Musiałam lecieć. Trochę się podziało. Długa historia, ale nic mi nie jest. Kelsey. Właśnie, że jest. Jedziemy do ciebie. Monroe. Nate go nie walnął, ale my możemy go stuknąć samochodem. Powiedz tylko słowo, a zdobędę wózek bez blach. Śmieję się przez łzy, kiedy sobie wyobrażam Monroe, która kradnie samochód, żeby przejechać nim Legenda. Śmiech, który więźnie mi w gardle, gdy tylko sobie pomyślę, że coś mogłoby mu się stać. Scarlett. Nie, proszę, nie róbcie nic, ani w klubie, ani jemu. Ani nic nikomu nie mówcie. Nie chcę tego widzieć w prasie. To podwójnie tajne. Harlow, Monroe, Kelsey i ja ukułyśmy koncepcję treści podwójnie tajnych po tym, jak Harlow przypadkiem wygadała coś mediom o Monroe i Nate'cie. I potem odbudowywały swoją przyjaźń przez ładnych kilka lat. Harlow. Hej, ja nic nie mówię, więc na mnie nie patrzcie. Treść zamknięta na 100 spustów, a klucz wyrzucony w przepaść. Ale i tak do ciebie jedziemy. Muszę osobiście sprawdzić, czy cię nie skrzywdził. Moje mięśnie kurczą się i protestują w miejscach, o których istnieniu nie wiedziałam, zanim nie weszłam do jego biura. Ale moje przyjaciółki nie muszą wiedzieć, że zostałam porzucona po najlepszym seksie życia. Chociaż nie, nawet nie porzucona. Zostałam wyruchana i zapomniana. Tak chyba Kelsey określiła sytuację, w której po przygodnym seksie koleś bez słowa wyszedł z jej mieszkania, kiedy ona poszła do łazienki się ogarnąć. Zresztą nieważne, jak to nazwać, boli jak cholera. Moja duma, moje ego, moja godność. Wszystkie one otrzymały potężny cios. Okej, a co z twoim sercem? Ta część mnie, która obawiała się zbytnio zaangażować, jest cwana i uważa się za nieomylną. Ale w tej chwili rzeczywiście nie myślę o swoim sercu. Skoro nie widać krwi, to znaczy, że z sercem wszystko w porządku, prawda? Musiałam chyba przekroczyć jakąś granicę w samooszukiwaniu się, bo nawet ja już nie wierzę w swoje kłamstwa. Dolna warga zaczyna mi drżeć, kiedy sobie przypominam cierpienie na jego twarzy. Bolało go to, że mnie odtrącał. W głębi duszy chcę dostrzec w tym spostrzeżeniu jakiś cień nadziei, ale nie potrafię, bo on i tak to zrobił. Nie wiem, co kierowało Gabrielem Legendem i nie mogę sobie pozwolić na przejmowanie się tym. Ale najpierw muszę się wypłakać pod prysznicem. Łzy wypłakane pod prysznicem się nie liczą, bo ich nie widać. Owijam włosy ręcznikiem, zawiązując pasek szlafroka i szybko podchodzę do domofonu, który dzwoni od dłuższej chwili. Chcę myśleć, że to on. Że żałuje, że mnie odtrącił, odesłał, wyrzucił. Lecz kiedy wciskam guzik, wiem, że to nie on. Moje przyjaciółki są niezłomne. Słucham? Panno Scarlett? Z głośnika dobiega głos, który nie należy do Harlow, Monroe ani Kelsey. Kto mówi? To ja, Bump. Widziałem, jak Gabe wychodził z klubu i razem z Rue żeśmy nie wiedzieli, gdzie poszedł. Czy on jest z tobą? Opieram czoło o ścianę i zamykam oczy. Nie mam pojęcia, skąd Bump wie, gdzie mieszkam, ale domyślam się, że albo wygooglował mój adres, albo śledził mnie tamtego dnia, kiedy mnie porwał. Nie, Bump, tutaj go nie ma. Lepiej już idź. W głośniku słychać trzask, a po nim pytanie. A wiesz, gdzie on jest? Nie, nie wiem. Okej, to zostawimy panią w spokoju. Domofon milknie, a ja podchodzę do okna. Na chodniku stoi Bump z psem Gabriela. Sami, w środku nocy. Kurde. Ciągnę klamkę okna, aż nocne powietrze uderza mnie w twarz i w duchu dziękuję sobie, że kilka lat temu wymieniłam okna. Wychylam się i krzyczę do niego. Hej, lepiej, żebyś nie chodził sam po nocy. To niebezpieczne. Bump rozgląda się nie wiedząc, skąd dobiega mój głos i dopiero po kilku sekundach podnosi wzrok i dostrzega mnie w oknie. On nie jest taki jak wszyscy i nie ma mowy, żebym mu pozwoliła włóczyć się nocą po mieście. Gdyby coś mu się stało, Gabriel, Zoe i Q by się załamali, a ja nie chcę się do tego przyczyniać. Zaczekaj, Bump. Podejdź z drugiej strony, to cię wpuszczę. Wezwiemy ci taksówkę. Mogę wrócić z buta do klubu. To niebezpieczne. Bump wzrusza ramionami. Ru to twarda babka. Nie da mi zrobić krzywdy. Chcę mu wierzyć, ale wolę nie ryzykować. Z boku są brązowe drzwi. Otwórz je, kiedy usłyszysz bzyczenie i wejdź na trzecie piętro. Bump kiwa głową z boku na bok, jakby się zastanawiał. Kiedy w końcu przytakuje i rusza w stronę wejścia, zastanawiam się, co ja u licha wyprawiam. Czyżbym próbowała zwabić Gabriela, żeby do mnie przyszedł? O nie, w życiu. Nie jestem ani tak wyrachowana, ani zdesperowana, żeby się posłużyć jego przyjacielem, aby zwrócić na siebie jego uwagę. Ja naprawdę martwię się o tego dzieciaka i nie chcę go mieć na sumieniu, jeśli tego wieczoru miałaby się wydarzyć jeszcze jakaś katastrofa. Kiedy Bump puka do moich drzwi, otwieram je i Ru od razu wciska się do środka. Nigdy jeszcze nie miałam u siebie psa, ale Ru zachowuje się jak dama. Nie wskakuje na meble, ani niczego nie strąca. Po prostu po cichu obchodzi przestrzeń, niucha tu i ówdzie, a na koniec wraca do mnie. Gabe wyszedł i nie odbiera telefonu. Nie cierpię, kiedy tak robi. Jest moim bratem i nie mogę go stracić. Jego wyznanie chwyta mnie za serce prostotą i szczerością. I robi mi się żal tego dzieciaka, choć technicznie wcale nie jest dzieciakiem. Jest mężczyzną, który mnie porwał. Często mu się to zdarza? Pytanie samo pada z moich ust, zanim mogę je powstrzymać. Czasem. Lubi spacerować. Mówi, że mu wtedy łatwiej oczyścić głowę. A że cię lubi, to żem pomyślał, że tu go znajdę. Tyle rzeczy mam mu ochotę powiedzieć. Na przykład, że wcale mnie nie lubi i nie chce się nawet do mnie zbliżać. Ale to nie czas, ani miejsce, ani osoba. Ru trąca mnie głową w nogę, więc zamiast wylewać żale przed kumplem mojego jednorazowego kochanka, schylam się i ją głaszczę. Bump, gdzie mieszkasz? Jaki adres mam podać taksówkarzowi? Bump marszczy brwi. To nie pójdziemy poszukać Gabe'a? Jezus Maria, jak z tego wybrnąć? Myślę, że w tej chwili nie ucieszyłby się zbytnio na mój widok. Mówię z braku lepszego wyjaśnienia. Bump przygląda się mojej twarzy. A mnie się zdaje, że ty ładnie wyglądasz bez makijażu. Q mówi, żeby się rozglądać tylko za takimi dziewczynami, które wyglądają ładnie bez makijażu. Bo inaczej idziesz do łóżka z milionem dolców, a budzisz się z dziesiątakiem. A ty dalej wyglądasz na milion. Jezu, nie mogę z tym dzieciakiem. Odsuwam mokry kosmyk włosów, który wymknął się spod ręcznika. Dziękuję, Bump. Gabe nie powinien iść teraz na spacer. Powinien być tutaj, razem powinniście tu być. Nawet Jory by tak powiedziała. Kto to jest Jory? Pytam głównie z uprzejmości, ale również dlatego, że jestem żałosna i nawet po tym, co się stało, rozpaczliwie chcę wiedzieć o nim wszystko. Mimo, że właśnie sobie obiecałam, że wyrzucam go ze swojej głowy i życia. Lecz niestety piosenka z musicalu Południowy Pacyfik kłamie. I nie da się zmyć mężczyzny z włosów. Bump znów marszczy brwi i bezwiednie przesuwa palcami po łysym pasku na swojej głowie. Moja siostra. Ona nie żyje. Natychmiast się prostuje i patrzę na niego. Bardzo ci współczuję. Bump kręci głową. To było dawno. To dlatego, żeśmy przyjechali do Nowego Jorku. Oni z Gabe'em mieli się pobrać i mieć dzieci, ale... Kiedy urywa w połowie i pogrąża się we wspomnieniach, sama kończę. Ale nie mogli, ponieważ ona nie żyje. Jezu, kurde. Gabriel był zakochany w siostrze Bumpa, a ona umarła. I wtedy moje serce, które myślałam, że już było złamane, pękło ponownie. Stracił ukochaną kobietę, a mnie ta informacja przeszywa bólem. Bólem Gabriela. Ale zaraz potem... Moim własnym, bo nawet gdybym chciała, nie mogłabym konkurować z martwą kobietą. Bardzo ci współczuję, Bump. Powtarzam i zanurzam dłoń w szorstkiej sierści Ru. Nie trzeba. Tylko jak coś się stanie Gabe'owi. On jest moją najbliższą rodziną. To twardy gość. Na pewno umie o siebie zadbać. Bump wzrusza ramionami. No nie wiem, szukają go. Jak go znajdą, to będzie źle. Wstrząsa mną chłodny ton, jakim to wszystko mówi. Jacy oni? I co to znaczy, że będzie źle? Znów wzrusza ramionami, ale gołym okiem widać, że to, o czym teraz myśli, mocno go niepokoi. Drapie swój biceps przez pomięty rękaw koszulki. Lepiej już pójdziemy. Musimy go znaleźć. Nie, zaczekaj. Biorę telefon i wybieram numer Zoe. Odbiera po drugim sygnale. Scarlett? Wszystko w porządku? Twoje koleżanki wyszły i były zdenerwowane. Tak, nic mi nie jest, ale Bump jest u mnie i myślę, że ty albo Q powinniście po niego przyjechać. Gdzie jest Bump? W jej głosie brzmi zrozumiała konsternacja. Tłumaczę jej wszystko i staram się mówić pogodnym tonem, żeby nie wprawiać Bumpa w zakłopotanie. Właśnie się bawi z Ru w moim salonie. O Boże, przepraszam cię. Zaraz wysyłam po niego samochód. Przyślij mi adres. Bump stoi na tyle blisko, że słyszy naszą rozmowę i niemal krzykiem zapewnia. Zoe, nie potrzebuję samochodu. Muszę znaleźć Gabe'a. Przełączam na tryb głośno mówiący, żeby Zoe mogła pomówić bezpośrednio z Bumpem. Brachu, zostań tam, gdzie jesteś. Q cię szuka. Chcę ci coś powiedzieć. Co? Wróć do klubu, to się dowiesz. Bump tupie jak rozkapryszone dziecko. Ale ja nie chcę wracać do klubu. Chcę znaleźć Gabe'a. Co jak oni go znajdą wcześniej? Bump, na razie nigdzie się nie ruszaj. Samochód będzie za 15 minut. Porozmawiamy, kiedy wrócisz do klubu. Niech ci będzie, wzdycha ciężko. Znów przełączam tryb i z powrotem przystawiam telefon do ucha. Wszystko w porządku? Ktoś chce zrobić krzywdę Gabrielowi? Pytam i modlę się, żeby powiedziała mi coś, co mi pomoże rozluźnić zaciśnięty żołądek. Nie, Scarlett, nic się nie dzieje. Dziękuję ci za to, co dla nas zrobiłaś. Nigdy nie zdołamy ci się odwdzięczyć. Nie wiem, co zaszło między tobą a Gabrielem, ale jeśli kiedykolwiek będziesz czegoś potrzebować, dzwoń do mnie. Zawsze chętnie z tobą porozmawiam. Przyślij mi adres, a odbiorę Bumpa najszybciej, jak się da. Zanim cokolwiek odpowiem, Zoe się rozłącza, a ja patrzę na swoją tapetę na ekranie. Jest nią zdjęcie mnie z dziewczynami z dzisiejszego wieczoru, bo wyglądałyśmy tak szałowo, że chciałam mieć to zdjęcie gdzieś, gdzie będę mogła na nie spoglądać od czasu do czasu. A propos dziewczyn. Gdy tylko kończymy rozmowę z Zoe, zaczynają przychodzić od nich wiadomości. Harlow, jeśli nie odbierzesz, to przyjeżdżamy. Kelsey, zabiję go. Najpierw wysyłam Zoe swój adres i dopiero im odpisuję. Scarlett, nic mi nie jest. Trochę tylko posiniaczył mi ego. Idę do łóżka. Kocham was, dziewczyny. Kelsey, chciałabym ci wierzyć. Harlow, w ogóle nie umie kłamać. Monroe, spotkajmy się jutro w Doli na brunch. W samo południe. Obiecuję się nie spóźnić. Monroe, jeśli nie przyjdziesz, to w piątek przyślę ci stripteasera do sklepu, gdy będziesz miała klientów. Świnia. Scarlett, przyjdę. Kocham was. Dobranoc. Kto to? Bump nachyla się nad moim telefonem i próbuje czytać wiadomości. Chowam go do kieszeni szlafroka i poprawiam pasek. Koleżanki. Ta, co ma brązowe włosy też? Bo jest gorąca. Pewnie chodzi mu o Monroe. Tak, z tą ładną brunetką też pisałam. Ona mi się podoba, ale Q mówi, że ma męża, więc muszę szukać dalej. Ale zdaje mi się, że Gabe już by mógł przestać szukać. Już znalazł sobie dziewczynę. Powinien być tutaj z tobą, a nie spacerować po mieście. Możemy porozmawiać o czymś innym? Proszę cicho. Wydaje mi się, że Gabriel nie chciałby, żebyśmy o nim mówili. Bump patrzy na mnie, przestępuje z nogi na nogę i wygląda tak, jakby się nad czymś zastanawiał. Powinnaś pojechać ze mną i Q. Wtedy byście się mogli spotkać z Gabe'em i byś mu powiedziała, żeby nie chodził nocą po mieście. To by może posłuchał. Wzdycham i w myślach godzę się z faktem, że kompletnie się myli. Nie, Bump, nie posłuchałby. Odrzuca głowę do tyłu. Ale on ciebie lubi. Lubi, bardzo. Bardziej niż wszystkie dziewczyny, które widziałem. Jakbyś ty mu powiedziała, że jest ci smutno, kiedy coś robi, nawet nieważne co, to on by tego więcej nie robił. Ja nie lubię jeździć samochodem przez most, więc zawsze, jak się da, jedziemy tunelami. Nie lubię wody. Smutno mi, jak ją widzę. Na bank ciebie też by nie chciał zasmucać. Przypominam sobie głos Gabriela, gdy mi mówił, że nie może mnie mieć. Naprawdę ściskał za serce. Myślę, że my z Gabrielem już się nie zobaczymy. Bump otwiera szeroko oczy. Ale czemu? Nie lubisz go już? W gardle rośnie mi gula wielkości Volkswagena. W tej konkretnej sekundzie rzeczywiście za nim nie przepadam, ale nie, to nie dlatego. Bo on pewnie myśli, że Jory byłaby zła, że cię znalazł, ale to nieprawda. Ona by cię polubiła. Bo mogłabyś być dla mnie niedobra za to, co zrobiłem, ale nie byłaś. Jesteś dobrym człowiekiem, panno Scarlett. Mam nadzieję, że zobaczysz się jeszcze z Gabe'em. Przy tobie uśmiecha się jak przy nikim innym. Z ulicy dochodzi dźwięk klaksonu. Bump gwałtownie odwraca głowę do okna, a Rue wstaje ze swojego miejsca przy naszych stopach, gdzie leżała przez cały ten czas. To po nas? Podchodzę do okna i widzę czarnego suwa. Tak, to po ciebie i Rue. Chcesz, żebym was odprowadziła na dół? Kręci głową. Nie, nie jestem dzieckiem. Tylko tak się zachowuję, bo dostałem kulkę w głowę. Do zobaczenia, panno Scarlett. Mam nadzieję, że niedługo przestaniesz płakać. Robi mi się od tego smutno. Niech to szlak, zauważył. Moje łzy spod prysznica nie są jednak aż tak niewidoczne. Uśmiecha się lekko i ciągnie Rue za smycz, po czym oboje znikają za drzwiami i wracają tam, skąd przyszli. Rozdział 5. Legend. Manhattan jest dość duży, abym mógł wychodzić to kosmiczne poczucie winy. Dlatego idę całą drogę aż do Jersey. Akurat jestem pod domem, kiedy Q podrzuca Bumpa pod naszą stację benzynową. Bump wypuszcza smycz Rue i biegnie do mnie, żeby mnie wyściskać. Dzięki Bogu, że jesteś cały, ale się martwiłem. Poszedłeś spacerować po nocy i nie zabrałeś Rue. Zawsze musisz ją zabierać. Z nią jesteś bezpieczny. Nie wiedziałem, że można się czuć bardziej podle niż już się czułem, ale wylewność Bumpa jest jak kolejny cios w brzuch. Wybacz, bracie. Nic mi nie jest, przysięgam. Nic mi się nie stało. Bump trzyma mnie w objęciach jeszcze kilka sekund, zanim w końcu mnie wypuszcza. A kiedy podnosi na mnie wzrok, w jego oczach, w których odbijają się światła latarni, stoją łzy. Obiecaj, że więcej tak nie zrobisz. Bump bardzo poważnie traktuje obietnicę, dlatego staram się dawać mu je ostrożnie. Jeśli złożę mu taką obietnicę, latami będzie o niej pamiętał, a bardzo bym nie chciał rozczarować go na resztę życia, jeśli cokolwiek przeszkodziłoby mi w jej dotrzymaniu. Tylko jeśli naprawdę,